Prokurator Alicja Horn.
Czyta Włodzimierz Press.
Tom pierwszy. Rozdział pierwszy.
Wyskoczył z tramwaju i szybko nastawił kołnierz palta. Siekł drobny deszcz zmieszany ze śniegiem, od Wisły ciągnął przejmujący chłodem wiatr. Nie znał wcale tej dzielnicy miasta. Gdy przed kilkunastu laty mieszkał w Warszawie, Żoliborz jeszcze nie istniał. Na tym miejscu rozciągały się obłe pagórki, teren cytadeli. Pomimo dość wczesnej pory ulica była pusta. Zbliżył się do latarni i jeszcze raz rzucił okiem na notatkę. Dębowa, 26. Stracił dobre 5 minut na wypytanie jakiegoś lękliwego przechodnia o kierunek, w którym ma iść, by odnaleźć ulicę Dębową. Nie zdziwił się zaniepokojeniem zaczepionego. Wiedział, że swoim wyglądem nie mógł wzbudzić zaufania, zniszczone i zabłocone ubrania na szerokich barach i od tygodnia niegolona twarz. Z chaotycznych informacji przechodnia wynikało, że trzeba skręcić w prawo. Później będzie tor, a za torem czerwona kamienica. Później na lewo i trzecia czy druga uliczka znów na prawo. Mruknął dziękuję, zapchnął zmarznięte dłonie głęboko w rękawy i ruszył szybkim krokiem. Wiedział, że nie zabłądzi. Miał wrodzony instynkt orientacji w nieznanych terenach, po prostu jakiś węch przestrzeni, który nie zawodził go nigdy, czy to w setkach obcych miast, czy na karkołomnych bezdrożach gór, czy w zawiłych labiryntach oceanicznych portów. Gdy zawrócił na prawo, wiatr znowu uderzył mu w oczy prysznicem ostrych jak igły kropelek i wdarł się pod płaszcz. W chwili, gdy przystanął, wyminął go w szalonym pędzie ogromny samochód. Do jego uszu doleciał jakby stłumiony krzyk, następnie już całkiem wyraźny brzęk stłuczonej szyby i auto zniknęło na zakręcie. Odwrócił głowę. Ulica była pusta. Po obu stronach stały z rzadka małe domki o ciemnych oknach.
Aha, mruknął do siebie. Jakaś grubsza robota.
Na zakręcie przy świetle latarni ujrzał kilka kawałków grubego szkła. Machnął ręką i ruszył dalej. Po kilku minutach odnalazł ulicę Dębową, jeszcze mniej zabudowaną niż inne, i zatrzymał się przed dużą, białą willą. Wysokie żelazne sztachety, a za nimi niewielki ogródek. Nacisnął klamkę furtki. Była zamknięta. Zadzwonił i czekał. Z przyzwyczajenia rozglądał się uważnie. O kilkanaście metrów dalej była w sztachetach brama wjazdowa, tuż za nią stało kilka zabudowań gospodarskich. Wyglądały mizernie przy okazałej dwupiętrowej willi. W oknach było ciemno. Musiały być szczelnie zasłonięte lub też mieszkańcy już spali. Powtórnie nacisnął guzik dzwonka i dopiero teraz zauważył tabliczkę przy furtce. Doktor Karol Brunicki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Tymczasem jakieś boczne drzwi willi otworzyły się z hałasem i po chwili za furtką ukazała się krępa, niemal kwadratowa postać z kijem w ręku. —
Czego tam?
— rozległ się chrapliwy głos. — Ja do pana profesora. Proszę otworzyć. Krępy człowiek zbliżył do sztachet brodatą twarz, obrzucił przybyłego nieufnym spojrzeniem i wzruszył ramionami.
— Pan tu nikogo nie przyjmuje, tylko w klinice.
— Wiem, ale proszę powiedzieć panu, że przyszedł fakir.
— Jak?
— Fakir. Służący niezdecydowanie zawrócił ku domowi, lecz po paru krokach zatrzymał się.
— Fakir? Niby z cyrku?
— Nie z cyrku, do diabła. Proszę powiedzieć, fakir. Profesor będzie wiedział. Upłynęło sporo czasu, zanim brodarz wrócił, tym razem frontowymi drzwiami. Bez słowa wydobył z zanadrza pęk kluczy, otworzył furtkę, przepuścił przybyłego i starannie ją zamknął. Kilkoma schodkami wchodziło się na ganek. Dwoje grubych drzwi, opatrzonych wieloma zamkami i zasuwami, prowadziło do niedużego przedpokoju. Ściany wyłożone dębową boazerią lśniły czystością, jak i podłoga. Miłe ciepło uderzyło w wilgotną od deszczu twarz.
— Proszę wytrzeć nogi — warknął służący, spod ołba przyglądając się gościowi.
Gdy ten możliwie najstaranniej oczyścił obuwie, brodacz otworzył drzwi do sąsiedniego pokoju, mruknąwszy coś, co miało oznaczać zaproszenie, a sam zniknął. Był to bardzo duży pokój, rodzaj holu, gęsto zastawionego mnóstwem miękkich mebli, o ścianach pokoju.